tematem dzisiejszego wykładu jest zbawienie poza Kościołem, jak zostało zapowiedziane. Z tym, że może od razu wyjaśnię, skąd taki temat, skąd zainteresowania takim tematem. Ten temat dzisiejszego wykładu jest związany z napisanym przeze mnie jakiś czas temu doktoratem, który dotyczył problematyki pluralizmu religijnego, dialogu między chrześcijaństwem a religiami niechrześcijańskimi. I właśnie w tym kontekście tego pluralizmu jest stawiane to pytanie o zbawienie poza Kościołem. To nie jest problem ateizmu, na przykład nie jest jakiś tutaj przeze mnie problemem rozpatrywany, nie odgrywa jakiejś ważnej roli, ja się tym nie zajmuję za bardzo. Natomiast o wiele bardziej właśnie interesuje mnie relacja chrześcijaństwa, a religii niechrześcijańskiej i problem zbawienia właśnie poza Kościołem, czyli w obrębie innych religii. To jest ten taki. I potem na podstawie tego doktoratu powstała też książka, która właśnie ma taki tytuł Zbawienie poza Kościołem. Takim głównym autorem, którym się zajmowałem podczas pisania doktoratu i który też pojawi się w dzisiejszym wykładzie, był brytyjski filozof religii i teolog, który nazywa się John Hick. Żyje jeszcze ten autor, choć jest już dość sędziwym człowiekiem. Urodził się w roku 1922 i można go zaliczyć do jednego z głównych twórców i propagatorów takiego nurtu w teologii, który nazywa się pluralistyczna teologia religii. To jest taki nurt, który uznaje właściwie równorzędność wszystkich religii. I mnie to stanowisko zainteresowało, bo nie tylko z powodów takich, że... Znaczy, zainteresowało mnie z kilku powodów. Po pierwsze, bardzo aktualny, taki na czasie temat teologiczny. Co może być ciekawsze w naszych czasach niż rozpatrywanie właśnie sprawy pluralizmu religijnego w sytuacji, kiedy ciągle spotykamy się jako chrześcijanie w różnych częściach świata z wyznawcami innych religii. Co z tym wszystkim robić, jakie zajmować stanowisko, jak określić swoją własną tożsamość. No, po drugie, też ważny był w moim przypadku wątek osobisty. Pomyślałem sobie, jeżeli wszystkie religie są równie dobre, no to dlaczego być chrześcijaninem? Dlaczego być zakonnikiem? Czy ja w ogóle dobrze zrobiłem? Czy to jest trafny wybór drogi życiowej? Może nie trzeba tak się męczyć, przecież są inne religie, może jakieś takie bardziej, nie wiem, nastawione na czerpanie większych przyjemności w życiu na przykład. No, ale może też taką drogę warto by było obrać. No i takie różne motywy skłaniały mnie do zajęcia się tym tematem. A więc problem zbawienia poza Kościołem w kontekście pluralizmu religijnego. Może rozpocznę od takiej konstatacji, która jest dość oczywista, ale no właściwie tylko taka konstatacja może być punktem wyjścia, mianowicie taka, że w naszych czasach żyjemy w świecie, który jest światem pluralistycznym i chrześcijaństwo jest jedną z wielu religii światowych i nic nie wskazuje na to, żeby chrześcijaństwo miało zdominować świat i stać się jedyną na przykład religią światową, że wszyscy się nawrócą na chrześcijaństwo i w ten sposób jakby ten cel głoszenia Ewangelii zostanie osiągnięty, zakończy się jakimś takim sukcesem. Inne religie, podobnie jak chrześcijaństwo, przeżywają momenty wzlotów i upadków, ale wydaje się, że ten horyzont pluralistyczny nie ulegnie zmianie, że ciągle będziemy mieli do czynienia właśnie z wielością religii. Pytanie, które się pojawia w związku z tym pluralizmem i z takim skonstatowaniem, że on po prostu jest, brzmi następująco. Czy w oparciu o ten pluralizm, który faktycznie istnieje, pluralizm religijny, możemy zacząć traktować wielość religii nie tylko jako taki fakt czysty, że tak po prostu jest już, ale że jest w tym pluralizmie jakiś zamysł Boży, którego w tej chwili jeszcze nie pojmujemy do końca. Innymi słowy, czy możemy myśleć nie tylko o pluralizmie religijnym de facto, czyli takim, że po prostu mamy do czynienia z pluralizmem, taki jest stan świata, że jest wiele religii, ale czy możemy zacząć traktować pluralizm jako tak zwany pluralizm de jure, to znaczy jako zamysł Boży i konieczny kontekst dla teologii i dla filozofii religii. Czy to Pan Bóg tak chciał, że właśnie chrześcijaństwo, islam, że hinduizm, buddyzm i tak dalej. Że judaizm, że chciał, to wiemy, ale co do innych to nie wiem. Nie jesteśmy w stanie tak odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie w tej chwili, ale myślę, że można się zgodzić z takim stanowiskiem jednego z znawców problematyki właśnie dialogu międzyreligijnego, francuskiego teologa, dominikanina Claude Geoffrey, który tak w jednej książce swojej napisał. Jako teolog sądzę, odnosząc się z szacunkiem do niezgłębionej tajemnicy woli Boga, iż dopuszczalna jest myśl, że wielość tradycji religijnych nie wyraża jedynie obarczonego winą ludzkiego zaślepienia, a tak byłoby, gdyby w pluralizm miał pewnego dnia ustąpić miejsca triumfującemu chrześcijaństwu jako jedynej religii, która przynosi świadectwo o ostatecznym objawieniu się prawdziwego Boga. Stanowisko Claude'a Geoffrey jest takie bardzo ostrożne, ale mówi tyle, nie mamy też jakichś jasnych argumentów, żeby całkowicie wykluczyć tę możliwość, że rzeczywiście pluralizm religijny może być jakimś elementem Bożego planu zbawienia, jakąś rzeczą, która jest, można powiedzieć, taka opatrznościowa również. Problematyką pluralizmu religijnego zajmuje się taki dział teologii, który nazywa się teologia religii. Teologia religii to jest taka dyscyplina teologiczna, która stara się odpowiedzieć na pytanie, jakie jest znaczenie, jakie są konsekwencje pluralizmu religijnego. I w tym miejscu może warto zrobić jedno takie ważne rozróżnienie, to znaczy to nie jest kwestia jakichś nowych czasów, ostatnich, że chrześcijaństwo konfrontuje się z innymi religiami. A więc pytanie o to, czy wyznawca innej religii może być zbawiony, nie jest pytaniem zupełnie nowym. Ono nie pojawia się w ostatnich czasach tylko i wyłącznie. Ono pojawiło się wcześniej. Ale problem jest nowy o tyle, że w tej chwili właśnie ta teologia religii, czy teologia pluralizmu religijnego nie stawia sobie pytania tylko i wyłącznie o to, czy wyznawca poszczególnej innej religii może być zbawiony, ale o to, jaki jest sens religii jako pewnych właśnie struktur, jako pewnych instytucji istniejących historycznie. Takich, które mają swoje różne księgi święte, swoje mity, swoje różne rytuały, swoje instytucje, hierarchie i tak dalej. Jaki jest sens tych religii? Nie tylko, czy wyznawca religii niechrześcijańskiej może być zbawiony. A więc teologia religii stawia pytanie o soteriologiczną wartość religii niechrześcijańskich jako pewnych struktur społeczno-kulturowo-historycznych. I teologia religii jako dyscyplina teologiczna w świetle objawienia i za pomocą rozumu pyta o teologiczne znaczenie faktu pluralizmu religijnego. Czy właśnie jest elementem niepożądanym, czy też właśnie czynnikiem jakimś pozytywnym. Można wymienić różne pytania, które ta teologia religii stawia. Czy istnieje wiele dróg zbawienia, czy tylko jedna? Jak pogodzić wiarę w jedyne pośrednictwo Chrystusa z powszechną wolą zbawczą? Biorąc pod uwagę fakt, że znaczna część ludzi nie znała, nie zna i nie będzie nigdy miała możliwości poznać Ewangelii. Gdzie leży granica między jakimś wzajemnym ubogacaniem się religii, przyjmowaniem pewnych elementów z jakiejś innej religii i integrowaniem ich we własną religię, a jakimś synkretyzmem religijnym, który jest już niebezpieczny w jakimś zjawiskiem i tak dalej. Czy wyznawcy innych religii są zbawieni dzięki ich religiom, czy też pomimo tego, że są wyznawcami innych religii? Czy buddysta jest zbawiony dzięki swojej wierze, swoim praktykom, swoim rytuałom, czy też pomimo właśnie, że nawet to, że jest buddystą, nie przeszkodziło mu ostatecznie, że został zbawiony, czy właśnie dzięki temu, że jest buddystą, został zbawiony. Jest taki dokument Komisji Teologicznej, pod którym Chrześcijaństwo a Religie, Międzynarodowej Komisji Teologicznej, to jest taka instytucja teologów, jakichś doradców Kongregacji Doktryny Wiary, która określa trzy zadania tej teologii religijnej chrześcijańskiej. Mówi, że tak. Po pierwsze, chrześcijaństwo powinno starać się o zrozumienie i ocenę samego siebie w kontekście wielości religii oraz zastanowić się nad prawdą i powszechnością, do których rości sobie prawo. Po drugie, teologia religii ma szukać sensu, funkcji i wartości religii niechrześcijańskiej w historii zbawienia. I po trzecie, teologia religii ma badać konkretne religie i konfrontować je z treścią wiary chrześcijańskiej. Ten problem dialogu międzyreligijnego i właśnie teologii religii, relacji chrześcijaństwa jako religii do innych religii został z jakąś taką nową energią postawiony w drugiej połowie XX wieku. Sobór Watykański II wydał dokument, który nazywa się Nostra Aetate, o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich. I po soborze ta tematyka była bardzo żywo dyskutowana. To jest ogrom literatury, książek, artykułów, konferencji naukowych, które się odbyły. Jak można całą tą dyskusję, która się toczyła i nadal się toczy, jakoś przedstawić czy uporządkować? Spróbujmy teraz to zrobić. Może teraz chciałbym przejść do mówienia tak zwanych paradygmatów w teologii pluralizmu religijnego, to znaczy pewnych kierunków poszukiwania odpowiedzi, które są związane z poszczególnymi autorami, ale te różne poszukiwania, które się toczyły, można jakoś tak pogrupować w trzy podstawowe paradygmaty, o których będę mówił za chwilę. Najpierw punkt wyjścia tych paradygmatów. Punktem wyjścia jest refleksja biblijna. Mianowicie w Piśmie Świętym, co może być trochę zaskakujące, właściwie nie ma takiego całkowicie jednoznacznego stanowiska na temat religii pogańskich. Bo z jednej strony są pozytywne wypowiedzi na temat poszczególnych pogan, z drugiej strony pogański kult jest potępiany jako idolatria. Opowieść o wieży Babel także każe w negatywny sposób ustosunkowywać się do wielości języków, kultur i religii. Ale wiele autorów zgodnie uważa, że takim biblijnym punktem wyjścia może być fragment z listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza, pierwszego listu, rozdział drugi, wersety 4-6, gdzie święty Paweł pisze takie zdania. Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich. Pierwszy do Tymoteusza 2:4-6. Mamy tutaj dwa takie, można by rzec, aksjomaty teologii pluralistycznej, pluralizmu religijnego, teologii religii. Mianowicie z jednej strony powszechna wola zbawcza. Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie, nie jest powiedziane wszyscy ochrzczeni na przykład, da? Albo wszyscy chrześcijanie, tylko wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. I z drugiej strony jeden jest tylko pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek Chrystus Jezus. To jest punkt wyjścia, ale z drugiej strony natychmiast możemy powiedzieć, że i przeszkoda w teologii religii, ponieważ jeżeli Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi, to dlaczego wybrał taki mało skuteczny środek? Co z ludźmi żyjącymi przed Chrystusem? Co z tymi, którzy nigdy nie słyszeli o Nim? Co z tymi, którzy owszem, może je słyszeli, ale w prawdzie swojego sumienia uznali, że powinni zostać przy swojej tradycji religijnej. Wydaje się, że jest dość trudno utrzymywać obydwa te twierdzenia o powszechnej woli zbawczej i jedynym pośredniku. I że dlatego niektórzy mogli być traktowani jako wyłączeni z możliwości osiągnięcia zbawienia i być może należałoby przeformułować jakoś te dane, na przykład powiedzieć, że Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi, ale że nie tylko w Chrystusie, ale jakoś szerzej. Bo to nie chodzi tylko właśnie o to ludzi, którzy żyli przed czasami Chrystusa, ale również tych, którzy żyją w naszych czasach, a którym chrześcijaństwo jest głoszone, a oni go nie przyjmują, bo uznają, że chrześcijaństwo jest z jakichś powodów gorsze niż własna religia. Kiedyś oglądałem taki film, nazywa się film Czarna Suknia. Jest to film przygodowy. Opowiada o jezuitach. Jezuici, okazało się, mieli też przygody w swoim życiu. Wybrali się mianowicie do Ameryki Północnej, żeby prowadzić misję wśród Indian. I tam, w tym rejonie Wielkich Jezior, na pograniczu dzisiaj Stanów Zjednoczonych i Kanady, jezuici prowadzili misję wśród Indian i niektórzy Indianie się nawracali i sprzyjali misjom, a inni byli tacy agresywni. Agresywni byli głównie ci, co mieli takie irokezy. Zresztą do dzisiaj to chyba sprzyja agresji. W każdym razie ci z tymi czubami tam co chwilę atakowali i tymi tomahawkami ich tam ciachali. No i była taka scena właśnie, że pociachali misjonarzy i to sprzyjające im plemię, z których nie wszyscy byli oszczeni. I jeden z misjonarzy miał przyjaciela, Indianina, i ten Indianin konał na jego rękach w zasadzie. I misjonarz do niego mówi, czy chcesz przyjąć chrzest? No bo w ostatni moment przed śmiercią chce uratować duszę Indianina, a Indianin się pyta, po co? A on mówi, bo pójdziesz do raju, spotkasz się z Bogiem. A Indianin pyta, a czy tam będzie moje plemię? On mówi, a czy byli oszczeni? On mówi, nie, no to nie. On mówi, no to nie. I umiera. I jest pytanie, czy taki człowiek odrzucił głoszenie Ewangelii, czy nie odrzucił, prawda? Co to znaczy spotkać Ewangelię? I ja myślę, że jakoś tak spontanicznie czujemy, że ten człowiek postąpił zgodnie ze swoim sumieniem, ze swoimi wierzeniami, z jakimiś wartościami, z którymi całe życie wierzył, więc tak trudno sobie wyobrazić, że ten Indianin na przykład, powiemy, odrzucił Chrystusa, odrzucił Ewangelię, to pójdzie do piekła, czy coś takiego. Raczej widzimy, że to nie było takie głoszenie Ewangelii, które można nazwać jakimś takim egzystencjalnym spotkaniem się człowieka z Chrystusem, czy z Ewangelią, które miało prowadzić jakieś przemiany życia. Więc nie jest to takie odrzucenie w sensie jakimś takim złym tego słowa znaczeniu, raczej przywiązanie do swoich wierzeń i tradycji. Dobrze, a więc mamy ten punkt wyjścia, dwa aksjomaty, powszechną wolę zbawczą i jedynego pośrednika, którym jest Chrystus. Jakie są to te paradygmaty, o których wspomniałem? Paradygmatów mamy trzy. Pierwszy nazywa się paradygmat ekskluzywistyczny, drugi paradygmat inkluzywistyczny, a trzeci to właśnie teologia pluralistyczna. Paradygmat ekskluzywistyczny, inkluzywistyczny i teologia pluralistyczna. Kilka słów na temat tego pierwszego, czyli paradygmatu ekskluzywistycznego. Zwolennicy tego stanowiska kładą nacisk, bardzo silny nacisk, na dosłowne rozumienie starożytnej formuły poza Kościołem nie ma zbawienia. Ich zdaniem religie ludzkości są naznaczone przez grzech, oparte są na błędzie i w żadnym sensie nie mogą dawać człowiekowi zbawienia. Zbawienie dokonało się w Chrystusie, jedynym pośredniku i dostępne jest jedynie w Kościele. Jeden ze współczesnych ekskluzywistów, zwolenników tego stanowiska, ewangelicki misjonarz pracujący w Japonii i wykładowca tam na Uniwersytecie w Tokio, Harald Netland się nazywa, wymienia cztery podstawowe twierdzenia chrześcijańskiego ekskluzywizmu. Pierwsze. Jezus Chrystus jest jedynym wcieleniem Boga, w pełni Bogiem, w pełni człowiekiem. Drugie. Tylko dzięki osobie i dziełu Chrystusa możliwe jest jakiekolwiek zbawienie. Po trzecie. Biblia jest jedynym zapisanym objawieniem Boga, jest prawdziwa, posiada charakter autorytatywny. I po czwarte, gdziekolwiek twierdzenia innych religii są niezgodne z prawdami Pisma Świętego, powinny być odrzucone jako fałszywe. Czyli Jezus Chrystus jedyny Bóg wcielony, zbawienie tylko dzięki Chrystusowi, Biblia jedyne objawienie i prawdziwe i gdziekolwiek w innych religiach są twierdzenia niezgodne z Pismem Świętym, powinny być odrzucone jako fałszywe. Stanowisko to bywa określane słabym ekskluzywizmem, ponieważ nie odrzuca jako fałszywych tych doktryn innych religii, które są spójne z doktryną chrześcijańską. Na przykład w innych religiach też są twierdzenia o jedynym Bogu, na przykład w islamie. Prawda? A zatem jest to takie stanowisko, które akceptuje inne religie o tyle, o ile mają one pod pewne poglądy zgodne z chrześcijaństwem. Oprócz tego możemy jeszcze wyróżnić ekskluzywizm silny, który wszystkie religie, które jakoś nie są zakorzenione w biblijnym fundamencie, postrzega jako dzieło szatana i demonów. Jeśli chodzi o takie teologiczne podstawy tego paradygmatu ekskluzywistycznego, to teologiem, który jest najbardziej znany i utożsamiany z tym paradygmatem, jest protestancki teolog dwudziestowieczny Karl Barth. Karl Barth. W swojej książce, która nosi tytuł List do Rzymian, taki tytuł, opublikowana w roku 1922, Karl Barth wypowiada się negatywnie na temat religii i w swoim rozumieniu demaskuje istotę religii. Czym jest religia według Bartha? Religia jest wyrazem odwiecznego marzenia grzesznego człowieka, by stać się jak Bóg, oraz jest dążeniem człowieka do samousprawiedliwienia. Tymczasem usprawiedliwienie jest dla człowieka rzeczą niemożliwą bez Boga. I co później, w kolejnych swoich dziełach, Barth bardziej szczegółowo omawia tą problematykę religii, omawia ją szczególnie przez wprowadzenie, przez zestawienie pojęcia religii z pojęciem objawienia. I mówi, że objawienie i religia nie są pojęciami, które można by jakoś porównywać, zestawić. Ponieważ objawienie dotyczy Boga i jego wolnego działania wobec człowieka, religia zaś dotyczy człowieka i jest jednym z przejawów jego życia i działania. Czyli w objawieniu to Bóg mówi do człowieka i człowiek przez wiarę może objawienie przyjąć, otworzyć się na nie, w posłuszeństwie wiary właśnie. W religii przeciwnie. To człowiek mówi i wyrusza na poszukiwanie prawdy swojej egzystencji. Objawienie daje nam kryteria do oceny rzeczywistości, w tym także religia. I czym jest religia zdaniem Bartha? Religia jest niewiarą, ponieważ wiara to jest przyjęcie w posłuszeństwie objawienia, a religia jest swego rodzaju próbą samousprawiedliwienia się i próbą właśnie odpowiedzi na ludzkie pytania, z poszukiwaniem człowieka. W religii nie ma tego boskiego elementu objawienia, tylko jest ludzkie poszukiwanie. Zacytuję tutaj fragment z Karla Bartha, który pisze tak. Tak pisze. Ponieważ religia ani religie nie stanowią prawdziwej, ani nawet właściwej odpowiedzi na objawienie Boga w Chrystusie. Dlatego one są właśnie tym niewiarą. W ten sposób wszystkie religie stanowią pokusy samousprawiedliwienia i samoodkupienia człowieka. Stanowią one wielki wysiłek człowieka, aby potwierdzić się przed Bogiem i aby odrzucić, czy okazać się niezdolnym do jej przyjęcia, łaskę Boga, która usprawiedliwia bezbożnika. Objawienie demaskuje wszelkie religie. Odsłania ono niekonieczność wszelkich religii. To jest wrodzoną niemoc człowieka do zrodzenia prawdy. Niemoc, którą potwierdza całkowicie jego rozwój religijny. Ostatecznie religia jest zbyteczna. Myślę, że można by porównać te poglądy Bartha do takiego obrazu, który przyznam się, że nie pamiętam, gdzie go znalazłem, ale w jakichś chyba starochrześcijańskich autorów, ojców Kościoła może, o tym, że to jest trochę tak, że w tym rozumieniu religia byłaby takimi dłońmi człowieka czy rękami wyciągniętymi w stronę Boga, a objawienie to jest ręce Boga wyciągnięte w stronę człowieka. Z tym, że ta religia jest poszukiwaniem właśnie bezskutecznym, nie prowadzi do usprawiedliwienia ani odkupienia człowieka. Natomiast objawienie jest aktem łaski, przez który dokonuje się pojednanie Boga i człowieka. I oczywiście ta krytyczna postawa wobec religii oznacza też przynajmniej częściowo krytyczne nastawienie do chrześcijaństwa, o tyle, o ile chrześcijaństwo jest również religią, prawda? Ponieważ chrześcijaństwo jest także religią, bo to przyjęcie objawienia przez wiarę dokonuje się w ten sposób, że są instytucje, są księgi, są msze, rytuały, nabożeństwa, hierarchia i wszystko. I wobec tego również ten aspekt religii, który jest obecny w chrześcijaństwie w świetle objawienia, powinien być poddawany krytyce. Ale uważa Barth, że skoro chrześcijaństwo jest religią określoną przez objawienie, jest religią objawienia, tak można powiedzieć, to chrześcijaństwo właśnie dlatego jest prawdziwą religią. Ale jest to prawdziwość oparta na relacji do Chrystusa. W tym sensie można mówić o chrześcijaństwie jako religii jakoś wyróżnionej, ponieważ jest to religia kształtowana właśnie przez to wolne objawienie Boga, które się dokonuje w Chrystusie. To jest ten paradygmat ekskluzywistyczny. Przejdźmy do drugiego, mianowicie inkluzywistycznego. Ten paradygmat jest dość rozpowszechniony wśród teologów katolickich. I o ile paradygmat ekskluzywistyczny, jak widzieliśmy, akcentował przede wszystkim rolę Chrystusa w zbawieniu i rolę w związku z tym Kościoła jako takiej wspólnoty, która do tego zbawienia prowadzi, mniej dostrzegał, jakoś odsuwał na margines, można powiedzieć, kładł tę myśl ze świętego Pawła o tej powszechnej woli zbawczej. Znaczy nie wykluczał jej, bo oczywiście mówił, że zawsze wszyscy mogą się nawrócić na chrześcijaństwo. Ale akcentowana była właśnie rola Chrystusa i Kościoła przede wszystkim. O tyle ten drugi paradygmat stara się na równi traktować zarówno jedyne pośrednictwo Chrystusa, jak i powszechną wolę zbawczą Boga. Wśród autorów, których możemy zaliczyć jako przedstawicieli tego paradygmatu, wymienię dwóch, mianowicie niemiecki teolog, tym razem katolicki, Karl Rahner, który jest twórcą takiej teorii anonimowego chrześcijaństwa, czy chrześcijan anonimowych, o której powiem kilka słów za chwilę. Oraz też zdaniem tutaj niektórych autorów, no i moim własnym również, można do tego paradygmatu zaliczyć stanowisko Jana Pawła II, który miał do innych religii i tutaj również powiem kilka słów. Ale najpierw ta teoria anonimowego chrześcijaństwa, którą Karl Rahner sformułował, w skrótowej formie przedstawił tę koncepcję w roku 1961 na konferencji Chrześcijaństwo i religie niechrześcijańskie. I przedstawił ją w formie czterech tez, które ja teraz też tutaj przytoczę. Pierwsza teza. Wykazuje pewną zbieżność z poglądami ekskluzywistów i brzmi tak. Chrześcijaństwo pojmuje samo siebie jako religię absolutną, zwróconą do wszystkich ludzi. Religię, która nie może uznać obok siebie żadnej innej religii jako równej. A więc, mówi Rahner, chrześcijaństwo jest religią absolutną, to znaczy wyjątkową, jedyną w swoim rodzaju. Żadna inna religia nie może uważać się za równą chrześcijaństwu. Następnie jednak Rahner dodaje ważne dopowiedzenie, które odróżnia go od zwolenników ekskluzywizmu. Fakt, że chrześcijaństwo pojmuje samo siebie jako religię absolutną, musi zostać zrównoważony przez przemyślenie, kiedy i czy rzeczywiście ludzie, do których skierowana jest religia, mogli spotkać się z prawdziwie egzystencjalnym wezwaniem dokonanym przez religię absolutną w historycznie doświadczalnej postaci. To znaczy religia absolutna, chrześcijaństwo, adresowana jest do wszystkich ludzi. Wszyscy ludzie powinni ku niej się zwracać, ale jest pytanie, co to znaczy, że spotkali się z prawdziwie egzystencjalnym wezwaniem. Tutaj przypomnę właśnie tego Indianina, który umierał i który powiedział, że nie chce być ochrzczony. Czy dla niego to było prawdziwie egzystencjalne wezwanie do przyjęcia Ewangelii? Druga teza Ranera brzmi następująco. Do momentu, gdy Ewangelia rzeczywiście wkroczy w historyczną sytuację jednostki, religia niechrześcijańska zawiera nie tylko elementy naturalnego poznania Boga, zmieszane z ludzką nieprawością, wynikającą z grzechu pierworodnego i późniejszych upadków, lecz także składniki nadprzyrodzone. Owoce łaski udzielone człowiekowi jako bezwarunkowy dar ze względu na Chrystusa. Z tego powodu religia niechrześcijańska może być uznana jako religia uprawniona, choć nie należy zapominać o istniejących w niej błędach i nieprawości. Czyli to by znaczyło, że do momentu, kiedy ktoś, kto jest niechrześcijaninem, do tego momentu, kiedy nie napotka Ewangelii, która rzeczywiście jest mu głoszona, gdzie on rzeczywiście widzi, że jest to zwiastowanie Ewangelii i nowiny o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym i tak dalej, jego własna religia, pomimo różnych błędów, które może zawierać, jest nie tylko naturalnym poznaniem, tak jakby mówił Barth, naturalnym szukaniem Boga, ale zawiera również elementy łaski udzielonej człowiekowi przez Chrystusa. Czyli, że tu jest już ta różnica właśnie między Ranerem a Barthem, że dla Ranera religie niechrześcijańskie również zawierają elementy łaski jako pewnego działania Pana Boga. Nie są one tylko własnym, pełnym pychy i próbą samousprawiedliwienia będącym działaniem człowieka, tylko są również tymi pośrednikami, kanałami działania jakiegoś Pana Boga. Czyli Bóg może dokonać, udzielać swojej łaski tym, którzy nigdy właściwie nie spotkali Chrystusa. I Ranner uważa, że ta łaska udzielana jest właśnie nie tyle pomimo tej religii niechrześcijańskiej, tylko właśnie poprzez tą religię. Że rzeczywiście ta religia może być miejscem spotkania z prawdziwym Bogiem. Ale, no i mówi, że Ewangelia nie usprawiedliwia całkowicie właśnie pesymistycznej wizji religii niechrześcijańskich. I teraz trzeci problem, trzecia teza. Wynika z drugiej i dotyczy problemu misji. Misji głoszenia Ewangelii. Cytuję Ranera. W ostatecznej analizie przepowiadanie Ewangelii nie przekształca tak po prostu w chrześcijanina kogoś początkowo całkowicie opuszczonego przez Boga i Chrystusa, ale przekształca chrześcijanina anonimowego w kogoś, kto w chwili obecnej jest świadom istnienia wiary chrześcijańskiej w głębi swojego bytu, obdarowanego przez łaskę, oraz przez obiektywną refleksję odnajduje ją w wyznawaniu wiary, które znajduje swoją formę społeczną w Kościele. To znaczy, że ten, komu jest głoszona Ewangelia, nie jest kimś, kto nigdy nie doświadczył łaski Bożego działania jakiegoś, tylko nie wiedząc o tym, że Bóg już w jego życiu działa, przyjmuje Ewangelię i przekształca się z kogoś, kogo Rada określa anonimowym chrześcijaninem, chrześcijanina, który jest świadom swojej własnej wiary, który tą wiarę już świadomie wybiera, pozwala jej w pełni jakoś rozkwitać, działać w swoim życiu. Czyli to oznaczałoby, że niechrześcijanin, zanim zostanie chrześcijaninem, już wcześniej mógł przyjąć łaskę Boga do swojego serca, na przykład przez bezinteresowną miłość wobec bliźniego. Albo jakieś inne dobro, które w życiu czyni. Ono też jest jakimś takim działaniem łaski, można powiedzieć. ta teoria, tutaj zaraz Raner dodaje anonimowego chrześcijaństwa, nie oznacza, że nie ma potrzeby misji głoszenia Ewangelii, skoro wszyscy są w pewnym sensie anonimowymi chrześcijanami, choć Bóg może działać w ich życiu, choć oni o tym nie zdają sobie z tego sprawy. Nie oznacza, że Ewangelia nie musi być głoszona, bo Raner jest świadom tego, że czymś zupełnie innym jest bycie chrześcijaninem, inny jest to rodzaj otwarcia się na Boże działanie, takie właśnie poza religiami, poza chrześcijaństwem, a czym innym w pełni świadome otwarcie swojego serca na Boga, przyjmowanie sakramentów, czytanie Biblii itd. Więc świadome życie chrześcijańskie i też miłość bliźniego, która z tego wynika. Czwarta i ostatnia teza dotyczy Kościoła. Mianowicie, jeżeli zgodzimy się na te wcześniejsze tezy i wyciągamy z nich konsekwencje, to musimy spojrzeć na Kościół nie jako na pewną taką elitarną wspólnotę zbawionych, w przeciwieństwie do całej rzeszy nieobjętych zbawieniem, tej rzeszy niechrześcijańskiej, ale raczej na Kościół, który jest taką, jak mówi Raner, wspólnotą przewodnikiem. Jako kogoś, kto idzie na czele pewnego pochodu, pielgrzymki, jakiejś drogi i wskazuje innym, kim mają się stać, do czego są wezwani, jaki ma być ich kierunek, do którego mają zmierzać. Pisze Raner tak o Kościele, że ma być postrzegany jako realnie istniejąca w historii awangarda oraz historycznie i społecznie ukonstytuowany jasny wyraz tego, co istnieje zgodnie z treścią chrześcijańskiej nadziei, jako ukryta rzeczywistość nawet poza widzialnymi granicami Kościoła. A więc Kościół jest wspólnotą, przewodnikiem, tym, który ukazuje w pełni to Boże działanie, które w mniejszym stopniu jest w innych religiach niechrześcijańskich. Jak się do tego problemu relacji chrześcijaństwo, niechrześcijańskie religie odnosił Jan Paweł II. Teraz przejdźmy jeszcze w kilku słowach do właśnie poprzedniego papieża, jego poglądów. I tutaj dwa teksty szczególnie zasługują na wymienienie. Po pierwsze, encyklika papieża z Jana Pawła II z roku 1990 pod tytułem Redemptoris Missio oraz książka Wywiad Jana Pawła II pod tytułem Przekroczyć próg nadziei. Encyklika, wiadomo, jest oficjalnym dokumentem Kościoła, a Przekroczyć próg nadziei to tekst bardziej taki prywatny, można powiedzieć, no ale oczywiście Jan Paweł II nie uważał prywatnie czegoś innego niż ogłosił oficjalnie, więc tym bardziej, że też jest tutaj zgodność między encykliką a tymi bardziej osobistymi myślami zawartymi w tej książce wywiadzie. A więc po pierwsze, Jan Paweł II zgodnie z tymi stanowiskami ekskluzywistycznymi i też z poglądami Ranera podkreśla wyjątkowy, niepowtarzalny charakter postaci Chrystusa jako jedynego pośrednika. W tej encyklice Redemptoris Missio tak pisze. Jeśli wrócimy do początków Kościoła, znajdziemy jasne stwierdzenie, że Chrystus jest jedynym Zbawicielem wszystkich. Tym, który sam jeden jest w stanie objawić Boga i do Niego doprowadzić. Dla wszystkich, Żydów i Pogan, zbawienie może przyjść tylko od Jezusa Chrystusa. W tym ostatecznym słowie swojego objawienia Bóg dał się poznać w sposób najpełniejszy. Powiedział ludzkości, kim jest. To ostateczne samoobjawienie się Boga jest podstawowym motywem, dla którego Kościół jest misyjny ze swojej natury. Nie może nie głosić Ewangelii, czyli pełni prawdy, jaką Bóg dał nam poznać o sobie samym. I w nieco mniej oficjalnym stylu Przekroczyć próg nadziei pisze podobnie. Aby człowiek uwierzył, że jest zbawiony przez Boga, musi zatrzymać się pod krzyżem Chrystusa. Między krzyżem a zmartwychwstaniem zawarta jest pewność, że Bóg zbawia człowieka, że go zbawia przez Chrystusa, przez Jego krzyż i zmartwychwstanie. Zatem stanowisko papieża jest zgodne z tym aksjomatem o jedynym pośrednictwie Chrystusa. Zbawienie przychodzi przez Chrystusa, I każdy chrześcijanin ma obowiązek głosić tę prawdę wszystkim ludziom. Jednak Jan Paweł II nie jest ekskluzywistą i zarówno na kartach Redemptorism Missio, jak i Przekroczyć Próg Nadziei stwierdza niejednokrotnie, że wyznawcy innych religii mogą osiągnąć zbawienie. Zacytujmy ponownie encyklikę. Powszechność zbawienia nie oznacza, że otrzymują je tylko ci, którzy w wyraźny sposób wierzą w Chrystusa i weszli do Kościoła. Jeśli zbawienie zostało przeznaczone dla wszystkich, musi ono być dane konkretnie do dyspozycji wszystkich. Zbawienie dostępne jest mocą łaski, która choć ma tajemniczy związek z Kościołem, nie wprowadza ich, czyli wyznawców innych religii, do niego formalnie, ale oświeca ich w sposób odpowiedni do ich sytuacji wewnętrznej i środowiskowej. Łaska ta pochodzi od Chrystusa, jest owocem Jego ofiary i zostaje udzielona przez Ducha Świętego. Zatem papież mówi, że ludzie mogą dostąpić zbawienia, Bożej łaski, tego właśnie usprawiedliwienia, nie tylko w Kościele, ale także poza nim. Lecz dzieje się to zawsze w wyniku jakiejś formy tajemniczej, niełatwej jakoś do spostrzeżenia, więzi z Kościołem i dzięki łasce Chrystusa. A więc, jak widać, poglądy Jana Pawła II są zbliżone do stanowiska Karla Ranera, który i że podobnie jak Raner, Jan Paweł II również był przekonany, że Bóg działa swoją łaską w życiu wyznawców religii niechrześcijańskich, że ta łaska jest jakoś może jej dosięgać i że pochodzi ona od Chrystusa i od tej jedynej Chrystusa zbawczej ofiary. Ale papież nigdy w publicznych wystąpieniach tym wyrażeniem anonimowi chrześcijanie się nie posługiwał, ze względu na to, że było to bardzo kontrowersyjne sformułowanie i no i właśnie nie chcąc zajmować stanowiska za czy przeciwko tej teorii czy temu sformułowaniu, dlatego się nim nie posługiwał, zapewne tak się domyślał. Zresztą jest taka anegdota o Karlu Ranerze, którego kiedyś jakiś właśnie wyznawca buddyzmu zapytał, a co ksiądz sądzi, jakby się ksiądz zachował, gdyby księdza nazwano anonimowym buddystą. Nas nazywa anonimowym chrześcijanami, a my byśmy nazwali anonimowym buddystą. A Raner mówi, że byłbym bardzo zaszczycony wtedy.